Laudetur Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
Serdecznie pozdrawiam Polaków.
Września wita Państwa Łukasz Lewicki. Wzajemny szacunek, sprawiedliwość, troska o dobro wspólne. Do rozwijania w sobie tych wartości i postaw zachęcał Benedykt XVI podczas modlitwy południowej Anioł Pański. Nasz magazyn rozpoczniemy tradycyjnie od aktualności watykańskich. Wśród nich znajdzie się papieski apel mający zwrócić uwagę świata na cierpiących mieszkańców Demokratycznej Republiki Konga. Powiemy także o owocach spotkania Rady Konferencji Biskupich Europy, którego uczestnicy debatowali nad rolą i znaczeniem Soboru Watykańskiego II w 50 lat od jego rozpoczęcia. W drugiej części magazynu usłyszymy kolejny odcinek opowieści o Etiopii pod tytułem Ex Oriente Lux. Ksiądz Rafał Zarzeczny opowie w nim nieco szerzej o zwyczajach kościelnych Etiopczyków. Zapraszamy do pozostania z nami.
Dziś liturgia Kościoła przypomina, że wszyscy otrzymaliśmy dar Ducha Świętego, który ustalnia do spełniania dobra, unikania zła, jedności tych, którzy szczerym sercem pragną pełnić wolę Bożą. Niech Jego światło pomaga nam rozpoznawać Boże zamysły, a Jego moc wspiera w ich realizacji. Niech Bóg Wam błogosławi!
Słowami Benedykt XVI zwrócił się do Polaków przybyłych na Anioł Pański do Castel Gandolfo. Refleksja nad dzisiejszymi czytaniami mszalnymi stała również w centrum głównego papieskiego rozważania. Ojciec Święty nawiązał szczególnie do pobłażliwej reakcji Jezusa na janowe doniesienie, że apostołowie spotkali kogoś, kto w jego imię wyrzucał złe duchy i że został przez nich skarcony.
Sant Agostino scrive a proposito.
Święty Augustyn pisze w tym kontekście, podobnie jak w świecie katolickim, to znaczy w Kościele, można znaleźć coś niekatolickiego, tak samo poza nim może być coś katolickiego. Dlatego członkowie Kościoła nie powinni odczuwać zazdrości, ale cieszyć się, że ktoś spoza ich wspólnoty czyni dobro w imię Chrystusa, o ile robi to w słusznej intencji i z szacunkiem. Także w obrębie samego Kościoła może się zdarzyć, że z trudnością docenia się dobro czynione przez pozostające w głębokiej wspólnocie różne podmioty kościelne. Tymczasem wszyscy powinniśmy umieć zawsze wzajemnie się cenić i szanować, chwaląc Pana za Jego nieskończoną fantazję, z jaką działa w Kościele i w świecie.
Benedykt XVI nawiązał też do rozbrzmiewającego w drugim czytaniu mszalnym upomnienia pod adresem nieuczciwych bogaczy, którzy pokładają ufność w dobrach zgromadzonych w niegodziwy sposób.
W odniesieniu do tego Cezary z Arles tak rzecze w jednej ze swoich mów. Ani dobremu człowiekowi nie mogą zaszkodzić bogactwa, bo je miłosiernie rozdaje, ani złemu nic nie mogą pomóc, ponieważ albo strzeże ich z chciwością i skąpstwem, albo je w rozpuście roztrwoni. Słowa apostoła Jakuba, przestrzegając przed próżną chciwością rzeczy materialnych, stanowią mocne wezwanie, by używać ich w perspektywie solidarności i dobra wspólnego, działając zawsze sprawiedliwie i moralnie na wszystkich szczeblach.
Benedykt XVI ujął się za cierpiącymi mieszkańcami Demokratycznej Republiki Konga. Na wschodzie tego kraju od miesięcy trwa kolejna krwawa wojna domowa. Na zakończenie południowego spotkania z wiernymi papież przypomniał, że sytuacja w północnym Kiwu była w tych dniach także przedmiotem dyskusji na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Wydaje się jednak, że wojna w Kongu została przez wspólnotę międzynarodową zepchnięta na drugi plan w obliczu konfliktu w Syrii. Stąd, jak podkreślają obserwatorzy, wysiłki papieża, by skupić uwagę świata także na Kongu. Benedykt XVI modlił się o pokój i sprawiedliwość w całym regionie Wielkich Jezior.
Jestem szczególnie blisko uchodźców, kobiet i dzieci, którzy na skutek utrzymujących się starć zbrojnych doświadczają cierpienia, przemocy i głębokiej biedy. Proszę Boga, by znalazły się pokojowe drogi dialogu oraz ochrony wielu niewinnych ludzi, a także o to, by szybko powrócił pokój oparty na sprawiedliwości i przywrócone zostało braterskie współistnienie zarówno wśród tej tak bardzo doświadczonej ludności wschodu, jak i w całym regionie.
Come pure nell'intera regione.
Sobór Watykański II stanowi dla Kościoła istotny punkt odniesienia. Nie oddzielał on starego i nowego, przed i po, lecz był wyrazem ciągłości doktryny kościelnej i dobrej nowiny Chrystusa. W ten sposób kardynał Peter Erde podsumowywał podczas wczorajszych nieszporów dyskusję przedstawicieli europejskich episkopatów nad przesłaniem Vaticanum Secundum 50 lat od rozpoczęcia tego wydarzenia. Stanowiła ona jeden z głównych tematów spotkania Rady Konferencji Biskupich Europy, które zakończyło się w St. Gallen w Szwajcarii. Jednym z uczestników spotkania był biskup Aleksander Kaszkiewicz z Grodna na Białorusi.
Jeżeli chodzi o pobyt na tym spotkaniu, to jest wielki zaszczyt, wielka radość, wielkie bogactwo, bo poruszane są kwestie, które są bardzo często teraz i w całym świecie, a szczególnie mówi się o kryzysie w Europie ekonomicznym i związane to również z kryzysem duchowym, bo nie może być rozwiązania takiego efektownego kryzysu ekonomicznego, jeżeli nie będzie pogłębienia naszej wiary i nierozwiązany kryzys duchowy. Oczywiście nadzieja dla Europy to jest przede wszystkim naszą nadzieją, jest Jezus Chrystus. W Bogu pokładamy nadzieję i to jedyne wyjście, tak jak bardzo często podkreślał błogosławiony Jan Paweł II, że jedynym ratunkiem dla wczesnego świata to jest w Bożym miłosierdziu, w Jezusie Chrystusie.
W słowie kończącym spotkanie przewodniczących episkopatów Europy kardynał Erde przypomniał, że wnioski z dyskusji znajdą już niebawem echo podczas zgromadzenia synodu biskupów na temat nowej ewangelizacji. Prosił też wiernych o modlitwę w intencji tego wydarzenia.
Z kolei gospodarz spotkania, ordynariusz St. Gallen biskup Markus Büchel, przypomniał w homilii podczas tzw. mszy narodów gorzkie słowa zmarłego niedawno kardynała Martiniego. Były arcybiskup Mediolanu mówił o zmęczeniu wiarą sytego kościoła w Europie i Ameryce, a także pytał, czy dziedzictwo kulturowe chrześcijaństwa nie staje się dlań ciężarem. Szwajcarski hierarcha zaznaczył w tym kontekście potrzebę zaufania Duchowi Świętemu, gdy Kościół podejmuje trud nowej ewangelizacji.
Światłość ze wschodu. Ex oriente lux.
O Jezus, my ręce bez zalety.
Przed mikrofonem ksiądz Rafał Zarzeczny, jezuita. O zwyczajach kościelnych Etiopczyków. Powiedziałem w poprzednim odcinku, że Etiopczycy mają zwyczaj całowania kościoła. Choć dziś niektórzy tego nie czynią, ale nie przez brak wiary i pobożności, ale ze względów higienicznych i z obawy przed chorobami. I choć opowieść była w tonie żartobliwa, to z tym całowaniem wcale nie żartuję. Jest tak naprawdę. Sam nieraz widziałem, uczestnicząc w różnych etiopskich świętach, liturgiach i modlitwach. Zatem powiedzmy dziś jeszcze słów parę o tym etiopskim chodzeniu do kościoła. Wszystko w kościele etiopskim, tak jak i w naszym zresztą, regulują dwa fundamentalne prawa. Prawo pisane, które w skrócie nazwać można prawem kanonicznym, oraz to niepisane, żywe, z pokolenia na pokolenie, a więc tradycja po prostu. Które ważniejsze? To pytanie bez sensu. Bo pierwsze kodyfikuje uświęcone obyczaje, które też nie spadają z nieba, a więc zmieniają się od czasu do czasu. Etiopczycy są bardzo przywiązani do swojej kościelnej tradycji i to do tego stopnia, że prawie nie odróżniają tego, co rzeczywiście jest z nieba, od tego, co po prostu ludzkie, choć uświęcone. Dla zilustrowania opowiem pewną własną przygodę. Siedziałem kiedyś na schodach któregoś ze stołecznych kościołów. No i po chwili przyłączył się pewien nieznany mi Etiopczyk, który ciekaw był, kim jestem i co tutaj robię. Nie mówiąc o tym, że bardzo chętny by mnie zapoznać z wszystkim, co Etiopię stanowi, bo skąd niby biały ferendzi miałby wiedzieć? Pyta mnie zatem, jakiej jestem wiary. Odpowiadam, że jestem chrześcijaninem. A czy ortodoksem? Pyta mój nowo poznany znajomy. Zawahałem się przez moment, bo poza tym, że jestem katolikiem, to przecież jestem także ortodoksem, czyli że moja wiara jest poprawna. Taką mam nadzieję. Ale Etiopczykowi nie o to chodziło, więc odpowiadam, że jestem katolikiem. Aha, skwitował. Ze zrozumieniem i chyba trochę ze współczuciem. To niedobrze, mówi po chwili, bo my się żegnamy, składając palce dłoni na znak krzyża. Tak przecież zostaliśmy zbawieni przez Chrystusa ukrzyżowanego, który ma jedną naturę, bosko-ludzką. I wskazujemy przy tym na niebo, mówi dalej, bo tam przecież jest nasz Bóg. I mówimy: Besma'a puel tłymymfas kdus achadu amlak amien, to znaczy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, jednego Boga. Amen. A czy wy robicie tak samo? Jaka jest wasza wiara? Odpowiedziałem dopiero po chwili zbożnego namysłu, że my mówimy tak samo i że tak samo się żegnamy, co też go bardzo ucieszyło. Tak, Etiopczycy ogromną wagę przywiązują do religii, do prawdziwości wiary i przede wszystkim do poprawnego jej praktykowania. Jeśli więc Księga Praw Kościoła, zwana Fetenegest, mówi, by Kościół całować, i jeśli wszyscy całują, to znaczy, że taka jest Boża wola i że na tym polega prawdziwa wiara, czyli ortodoksja właśnie. Więc chodzą Etiopczycy do kościoła zawsze, gdy tylko mają na to chwilę czasu. A że na rogu Afryki czasu jest zazwyczaj pod dostatkiem, to wielu z mieszkańców tamtejszej krainy praktycznie żyje w kościele, a raczej wokół kościoła. Siedzą zatem pod murami albo w opłotkach, modlą się żarliwie, toczą pobożne rozmowy, tak jak i mnie się przytrafiło, czytają wreszcie pobożne książki, bo to one przecież najlepiej opowiadają o wierze. Etiopczyk zawsze dobrze wie, gdzie jest kościół, nawet w dużym mieście, i jak do niego trafić, nawet jeśli go nie widać. Przekonałem się o tym w Addis Abebie. Gdy jeszcze nie znałem okolic mojego domu, idąc ulicą, przytrafiało mi się obserwować przechodniów, których wielu, ni stąd, ni zowąd, zatrzymywało się na pewnym niewielkim skrzyżowaniu. Odwracało w stronę małej uliczki, kłaniało głęboko, robiąc znak krzyża, znów pokłon i dalej w drogę. Oczywiście z głównej ulicy nie było nic widać, poszedłem więc kiedyś tamtą ścieżką, zaintrygowany ludzkim obyczajem. No i rzeczywiście, 100, może 150 metrów dalej, za zakrętem i pośród drzew, stoi kościół niewielki i przez większą część dnia zamknięty. Ale to nikomu nie przeszkadza, by przyjść do kościoła, by ucałować jego bramę, odrzwia i też ściany. By się głęboko pokłonić wszystkim obrazom świętych pańskich, których widać w oknach. By odmówić modlitwę dłuższą lub krótszą. A jeśli nawet kto akurat nie ma czasu, to właśnie przechodząc w pobliżu, odwraca się w jego stronę i też modli krótko. To zafascynowanie kościołem jest tak powszechne i tak głęboko zakorzenione, że gdy autobus przejeżdża ulicą obok popularnego kościoła, to się wszyscy jak na rozkaz żegnają trzy razy, czapki z głów ściągają i szepczą krótką modlitwę. Z kierowcą włącznie, choć ten powinien raczej ręce trzymać na kierownicy. A gdy jest dzień świąteczny, a zaraz dodać muszę, że jakieś święto przypada właściwie codziennie, więc zawsze gdzieś jest taki kościół, pod którym ludzie gromadzą się szczególnie tłumnie i wtedy jest ich pełno na ulicy i przed bramą i pod murami także. Jak odpust, to odpust. Nie ma żartów. A kiedy kościół jest otwarty, to siedzą także w środku. Ale żeby wejść do kościoła, trzeba najpierw buty ściągnąć. Tak, tak. Niech nikt się nie waży w Etiopii do kościoła w butach wchodzić, bo go wyrzucą niemal z krzykiem. Mnie się kiedyś przytrafiło, gdy już wychodziłem z kościoła, że nieopatrznie i za wcześnie, bo w przedsionku tylko i tuż za drzwiami, usiadłem na stołku, by buty założyć i zasznurować. Oj, przyuważył mnie któryś i przy bramie już dopędził i skrzyczał, że nie wolno w butach do kościoła. Wyjaśniłem mu grzecznie, że ja wiem i że on się myli, bo tylko na progu buty wciągnąłem, ale głupio i tak mi trochę było, bo wielu ma o nas białych zdanie jak najgorsze, że jesteśmy profanami, więc lepiej nie dolewać oliwy do ognia. Zatem do kościoła bez butów. Ale wejść można zawsze, byle się porządnie zachować. Bo w kościele musi być porządek. Kobiety zazwyczaj idą na prawą stronę, a mężczyźni na lewą. Dzieci też zgodnie z płcią, chyba że bardzo małe i pod opieką rodzica. W kościele warto mieć na sobie białą chustę, co się gabbi nazywa. To taka zwykła narzuta z tetry, a materiał ten trochę dawne pieluchy przypomina. Chusta może być też zdobiona i haftowana, wtedy jest jeszcze ładniejsza. Może być krótka, tylko na głowę i na ramiona, albo całkiem długa i wtedy sięga nawet do ziemi. Taka chusta jest przypomnieniem szaty chwały, którą Adam z Ewą z raju wynieśli. Jest znakiem białej szaty, jaką stało się odzienie Chrystusa na górze przemienienia. Ma przypominać o chrzcie, przez który mamy udział w zbawieniu. No i też osłaniać nasze grzeszne ciała, byśmy przez biel chusty chociażby byli podobni do aniołów. A ową chustę w etiopskim kościele zakładają i kobiety i mężczyźni, i młodzi i starzy, i ortodoksi i katolicy. Bo przecież wszyscy w tego samego Pana wierzymy i wszyscy chcemy być do Niego jednakowo podobni. A o tym, jakie są inne kościelne obyczaje w Etiopii, opowiem już w kolejnym programie.
I to już wszystko w naszym magazynie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.
Yeah.